Chciałbym, żebyśmy jeszcze się przez chwilę pomodlili, dlatego że w dzisiejszym kazaniu chodzi o właściwą chwilę. I dobrze jest, dobrze by było, żebyśmy właściwej chwili nie przeoczyli. A żeby tak było, to musimy nie tylko być skupieni teraz, ale powinniśmy być skupieni na swoim życiu wiary ustawicznie. Pomódlmy się przez chwilę. Panie Jezu, żyjemy w czasach ostatecznych. Wiemy to na podstawie Twojego słowa. I wiemy, że ten rozdział zostanie zamknięty dniem Pańskim. Dniem, który nie będzie dobrą porą na porządkowanie życia. Dniem, który nie będzie dobrą porą, by szukać Ciebie, lecz będzie chwilą prawdy. I wówczas zostaną zweryfikowane nasze deklaracje. To, kim naprawdę jesteśmy, nie to, kim chcielibyśmy być. Czy to, za kogo się podawaliśmy, czy podajemy, ale to, kim naprawdę jesteśmy. Ten dzień obnaży brutalnie. To będzie chwila prawdy. I drogi Panie, nasze życie, Ty widzisz, jest coraz szybsze. Jesteśmy często zmęczeni, przepracowani. Szukamy odpoczynku, różnego rodzaju form relaksu i czasami gdzieś zagubiamy się w swoim życiu. Tracimy kierunek. Z dnia przychodzimy do nocy, żeby trochę odpocząć, żeby zasnąć, żeby dać sobie trochę przerwy od życia wiarą, od trudu miłości, od wytrwałości w nadziei. I dzisiaj modlę się, Panie, aby to słowo za sprawą Ducha Świętego tak jasno nam uzmysłowiło, że to jest dobry czas. Czas łaski, więc dobra pora na uświęcenie, nie na spanie. Na życie wiarą, nie na życie w ciele. Ponieważ Dzień Pański będzie chwilą próby. Proszę, błogosław czas tego rozważania. Mów do nas przez to słowo. Amen. Teraz jest czas łaski i dobra pora na zbawienie. Dzień Pański będzie zaś chwilą prawdy. I chciałbym, żebyśmy uchwycili biblijną perspektywę na czas. Zanim przejdziemy do rozważania dzisiejszego fragmentu, jesteśmy w Adwencie, a więc w takim czasie oczekiwania, przyjścia. Ale tym razem już Mesjasz nie przyjdzie jako dziecko, nie przyjdzie malutki. On przyjdzie jako ten, który będzie sądził ten świat. I ten dzień nie będzie dobrą porą na szukanie Boga. To nie będzie dobra pora na nawracanie się. Dobra pora na czytanie Biblii to będzie chwila prawdy. Chwila prawdy. I taką perspektywę przedstawia nam Pismo Święte. Jeżeli dzisiaj myślisz, że możesz odłożyć swoje uświęcenie i życie z Bogiem na jutro, albo że zdążysz w ostatniej chwili przed tym dniem, to chcę ci powiedzieć, że sam siebie oszukujesz i narażasz się na śmiertelne niebezpieczeństwo, ponieważ Dzień Pański przyjdzie jak złodziej, w nocy, niespodziewanie i będzie chwilą prawdy dla naszych deklaracji, dla naszych wyznań w czasie modlitwy. Panie, kocham Cię, żyję dla Ciebie. To będzie chwila prawdy. Ten dzień to brutalnie, bezwzględnie obnaży, co warte były nasze słowa i deklaracje. ale nie będzie to czas, by porządkować jeszcze swoje życie, to niestety będzie chwila prawdy, która zdeterminuje Twój los na zawsze. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Kaznodziei Salomona, rozdział 3. I czasami lubimy czytać ten fragment ze względu na to, że na przykład kiedy jest pogrzeb, prawda, to czytamy, że na wszystko jest czas. No i ludzie się rodzą, ludzie umierają. Jest czas na to, by sadzić drzewa, by je wyrywać. Jest czas wojny, czas pokoju. Jeżeli jest czas wojny, to jest czas zabijania i burzenia. A potem, gdy jest czas pokoju, to jest czas odbudowywania. Przeczytajmy ten fragment. A potem chciałbym nam pokazać, jaka jest głębia w tym fragmencie, abyśmy właśnie uchwycili perspektywę czasu. Ponieważ Pismo Święte rozróżnia dwie kategorie czasu. I za to odpowiadają dwa słowa greckie. Chronos i... Dziękuję. Kairos. Ktoś tu wie. Przeczytajmy ten fragment. Księga Kaznodziei Salomona, 3 rozdział od 1 wersetu. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest bowiem czas rodzenia i jest czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. No i tak to już jest z tłumaczeniami, że one nam nie pokazują zbyt dokładnie, jaki był zamysł autora. Kiedy czytamy werset 1, to tu rzeczywiście jest mowa o czasie takim linearnym, a więc jakiś konkretny okres czasu. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. I czas to jest właśnie grecki chronos. Ale pora, właściwa pora, pora, w której trzeba podjąć działanie, pora, w której trzeba odpowiedzieć na Boże zadanie, to jest właśnie kairos. I dlatego od wersetu 2 już nie jest pora, tylko jest, nie jest już czas, tylko jest właśnie pora, czyli jest pora rodzenia, czyli ten konkretny czas, jest pora umierania, czyli ta konkretna chwila, jest pora sadzenia, jest pora wyrywania. Tam wszędzie nie jest czas, tylko pora, czyli dobra pora na coś. I czemu to jest takie ważne? Bo jeżeli spojrzymy do 2 Koryntian 6:2, a chodzi o to, by zrozumieć Bożą perspektywę czasu i co z tego wynika, to zobaczymy, że dzisiaj też jest czas na coś i dobra pora na coś. A to się bezpośrednio z tego wynika. A więc 2 Koryntian 6:2 czytamy, mówi bowiem, w porze łaski wysłuchałem Cię. W dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. I znowu, żebyśmy zobaczyli, jak naprawdę to jest napisane, to musimy wiedzieć, że jest napisane w porze łaski wysłuchałem Cię. A więc czas łaski, kiedy Bóg okazuje łaskę człowiekowi do nawrócenia, to jest co? To jest kairos. To jest to Boże działanie w naszym życiu. I Bóg mówi, wysłuchałem Cię w porze, w chwili łaski. W dniu zbawienia pomogłem Ci. Czemu? bo oto teraz czas łaski jest i dobry dzień na zbawienie. A więc pytanie jest, w jakich my czasach żyjemy i na co jest właściwa pora dzisiaj? I zobaczcie, że Słowo Boże mówi, że my żyjemy w czasach ostatecznych. Żyjemy w epoce Ducha Świętego, Dzieje Apostolskie, rozdział 2. Żyjemy w epoce Kościoła. I na co jest dobra pora? Na to, aby ten, który jest sprawiedliwy, czytamy o tym w Rzymian 3,26, był też tym, który ciebie usprawiedliwi. To jest teraz ten czas, ta pora, ta chwila właściwa, ten moment. Ponieważ jest dobra pora, dobra chwila na nawrócenie. Nie będzie lepszej. Od kiedy Duch Święty został wylany, jest dobry moment, dobra pora na zbawienie. Czemu więc lekceważymy ten czas? Bo nie liczymy się z Bożym czasem, z Bożym postrzeganiem czasu, bo jesteśmy głupcami, ignorantami. Bóg wyznacza czasy i chwile. A teraz jest czas łaski i chwila na nawrócenie. Nigdy nie będzie bardziej przychylnego czasu na to. Czasy ostateczne zamknie pewien dzień. Dzień Pański. I to nie będzie dobra pora i chwila na nawrócenie. To będzie chwila prawdy. Chwila prawdy, która zweryfikuje naszą wiarę. Zweryfikuje stan naszego duchowego życia. I dlatego apostoł Paweł posyła Tesaloniczanom konkretne nauczanie na temat tego, na co teraz jest dobra pora i dobra chwila. Przeczytajmy dzisiejszy fragment. 1 Tesaloniczan 5, od 1 do 11. Pamiętacie, co było wcześniej? A dzisiaj czytamy cały ten fragment. A wcześniej apostoł Paweł mówił o tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Nie mówił o wszystkich zmarłych, ale mówił o tych, którzy zasnęli w Chrystusie. A więc mówił o tych, którzy w pewnym momencie związali się przymierzem z Jezusem, wstąpili na drogę wiary, rozpoczęli dzieło wiary w swoim życiu, trud miłości i wytrwałość nadziei i w takim stanie, w tym dziele, w tym trudzie i w tej nadziei zmarli. Zasnęli. I dlatego apostoł Paweł mówi, oni są szczęśliwi, bo są bezpieczni na zawsze, na wieki. Ich życie jest ukryte w Bogu. Ale nie wszyscy, tylko ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Jeżeli ktoś nie zasnął w Chrystusie, to niestety jego los już jest również przesądzony. Ale jest straszny, ponieważ powstanie na sąd bez możliwości łaski. I taka jest biblijna perspektywa. I to, co mówi apostoł Paweł, mówiąc o powtórnym przyjściu Jezusa, używa słowa, które zawiera się w tym terminie paruzja. I musimy dobrze zrozumieć, co to słowo znaczy, ponieważ paruzja miała miejsce, gdy król przybywał do miasta. Król przybywał do miasta. I wtedy wszyscy przedstawiciele władz wychodzili mu naprzeciw. Na spotkanie, po czym wracali razem do miasta. A co przynosili mu w ramach hołdu? Odbite monety z jego wizerunkiem. A pamiętacie, o czym była mowa w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan? Wy jesteście wzorem, wy jesteście szablonem, od którego powinno się odbijać wszystkie inne monety. I to są właśnie te monety, które zostaną zaniesione na spotkanie Pana i On z tym wróci. I teraz mamy utrwalony taki obraz, że Jezus, że wyjdziemy na spotkanie Pana na obłok i tam już będziemy na górze razem, ale ten termin mówi o tym dokładnie tyle, że wyjdziemy na Jego spotkanie, po czym wrócimy. Ponieważ Dzień Pański rozpocznie inny okres. Zakończy jeden, a zacznie się nowy. To jest Boże panowanie. Boże panowanie. Czy jesteś wytłoczoną monetą? Tym wzorem dla innych, który można zanieść królowi, kiedy przyjdzie? Czy jesteś odciśnięty i jest na tobie wizerunek Jezusa Chrystusa, twojego władcy i Pana? Ukształtowany jest Chrystus w tobie? Bo inne monety nie są właściwe. Jeżeli tam będzie twój wizerunek, król odrzuci tę monetę. Bo na niej ma być jego twarz, jego godność, jego oblicze, jego chwała. I to ma być złota moneta, wypróbowana w ogniu, z najlepszego kruszcu. On nie przyjmie miedziaka. Wiecie, to tak uczę moją Zosię, że nawet te żółte monety są ważne. I tłumaczę, że tak łatwo jest znaleźć 10 pojedynczych grosików i już jest 10 groszy. No najczęściej jakoś tam ludzie nawet nie podnoszą tego grosika. Mówię, Zośka, gdybyś wszystkie zbierała, to co już mogłabyś do Kortyna pójść? Ale Biblia mówi o monetach, które zawierają wizerunek Pana. I czy my jesteśmy taką wytłoczoną monetą już dzisiaj? Już dzisiaj. I czytamy. A o czasach chronos i porach kairos, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. A więc apostoł Paweł mówi nam taką rzecz. Teraz jest dobra pora na zbawienie, na nawrócenie. Ale dzień pański będzie chwilą próby. I po pierwsze, i żeby to zilustrować, charakterystykę dnia pańskiego używa dwóch obrazów. Jeden obraz jest po to, żeby nam powiedzieć, niestety nie bądź taki mądry, że sobie pomyślisz, że w ostatniej chwili się przygotujesz, bo nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy ten dzień będzie miał miejsce. I ja nie wiem, czemu ludzie cały czas dają się nabierać, kiedy ktoś wylicza datę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że po prostu nie da się tego wyliczyć. Ten dzień przyjdzie jak złodziej w nocy. A więc teraz jest dobra pora i chwila na nawrócenie. Wiesz czemu? Ponieważ to się może wydarzyć w każdej chwili. Pan może powrócić w każdej chwili. Oraz drugi obraz to jest obraz kobiety, która rodzi. Zaczyna mieć akcję porodową, pojawiają się bóle porodowe i ten obraz jest po to, by nam uzmysłowić, że jak kiedyś, że kiedy się zacznie, to już jest amen. A Urszula pokiwała głową, że tak. Bo każda kobieta, która rodziła, to dobrze wie, jak jest. Że już jak się zacznie, no to prędzej czy później, ale taka jest prawda. Pamiętam, jak czekaliśmy na Filipa i moja żona budzi mnie w pół do drugiej w nocy. I mówi, rodzę. Ja po prostu obudzony taki, dobrze, no dobrze, więc do kuchni po kawę, szybko dużą kawę. Wypiłem kawę, co robić, prawda? Czytamy na temat porodu, jak to się odbywa wszystko, po kolei ćwiczymy oddychanie i nagle słyszę, Marcin, jak możesz spać? Więc ja po prostu znowu się budzę i kochanie, przepraszam cię najmocniej, co dalej? I w końcu, kiedy znowu zasypiam, mówię, czy nie mogłabyś postarać się urodzić trochę później? Tak było naprawdę. I ona mówi do mnie, no w porządku. I budzi mnie o 7. A ja mówię, o, to jest dobra pora. Możemy jechać do szpitala. Ale coś się rozpoczęło i nie umknie. Apostoł Paweł właśnie o tym mówi, że kiedy już się zacznie dziać, to nikt przed tym nie ucieknie. Nie uciekniesz przed tym. Nie umkniesz. Po prostu rzeczy zaczną się dziać. I teraz czytamy dalej. Apostoł Paweł, wersety 4, 5 i 6 mówi tak. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Wiecie, teraz jest dobra pora. Właściwa chwila, byśmy sobie odpowiedzieli, kim my jesteśmy. Teraz. Czy jesteśmy synami światłości, czy jesteśmy synami ciemności? Czy jesteśmy synami dnia, czy jesteśmy synami nocy? Czy żyjemy w świetle i żyjemy po Bożemu, czy żyjemy w mrokach ciemności, pogrążeni w grzechu? Dzisiaj jest czas, żeby sobie na to odpowiedzieć. Według Bożej perspektywy czasu to jest dobra pora i chwila na to. Bo co jest teraz? Czas łaski. Nadal jest czas łaski. Ale kiedy nastanie Dzień Pański, to już nie będzie pora ani chwila na nawrócenie. To będzie chwila prawdy. I teraz zobaczcie, jak ważne jest, żebyśmy sobie dzisiaj szczerze odpowiedzieli, bo to nie chodzi o to, że ja was zapytam, a wy mi odpowiecie, tak, tak, jestem synem światłości. Córką światłości jestem. To nie o to chodzi, bo tu nie chodzi o moją wieczność, tylko o twoją wieczność. I ja muszę sobie szczerze odpowiedzieć na to pytanie, bo tu chodzi o moją wieczność, a nie o twoją wieczność. I myślę, że nikt z nas nie będzie miał problemu odpowiedzeniem sobie, czy jestem synem światłości, czy jestem synem ciemności. Ale zanim to zrobimy, to ja chciałbym do Kościoła to poselstwo apostoła Pawła skierować. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wiecie, ten dzień zaskoczy ludzi, którzy Boga nie znają, ludzi, którzy nie żyją z Nim, którzy nie wykonują dzieła wiary, nie trwają w trudzie miłości oraz nie oczekują z nadzieją pewnych rzeczy. Ten dzień nie zaskoczy. Oczywiście, że nie wiemy, jaki to jest dzień, ale kiedy się będzie działo, ty po prostu będziesz wiedział. Duch Święty cię przygotuje na to. Będziesz doskonale zorientowany, że to właśnie ma miejsce, że to się zbliża. Nie zaskoczy cię, tak tu jest napisane. I to jest dobra nowina. Dalej mówi, wy wszyscy, pisze do Tesaloniczan, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia, dlatego was to nie zaskoczy. I potem czytamy, nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy. Jak inni. Co to byli ci inni, którzy nie mają nadziei? Rozdział 4. Ponieważ nie znają prawdy Ewangelii. Nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. To teraz mam pytanie. W liście do Efezjan, rozdział 5, werset 14. Niech ktoś znajdzie ten werset. I kto znajdzie, bardzo proszę, by go głośno przeczytał. Efezjan 5, 14. Śmiało. Kto znajdzie, proszę o głośne odczytanie. Jaki czas teraz mamy? Będziemy powtarzać. Czas łaski. A na co jest dobra pora? Tak. Obudź się, który śpisz. Jest tutaj powiedziane. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych. To jest również właściwa pora i czas, żeby narodzić się na nowo. Jeżeli jesteś martwy i żyjesz w grzechu i grzech cię pogrąża, nie znasz Boga, nigdy nie doświadczyłeś usprawiedliwienia, to jest dobry czas, żeby się obudzić, by powstać do nowego życia. Bo Pan Jezus powiedział, że ci, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I to nie tylko dotyczy czasów ostatecznych, ale dotyczy ciebie, który jesteś martwy i wiesz o tym. I Biblia mówi, obudź się, który śpisz. Obudź się, który śpisz. I powstań z martwych. To jest dobry moment i dobra chwila w Bożej perspektywie czasu. Ale kiedy nastanie Dzień Pański, to nie będzie czas na to. To będzie chwila prawdy. To będzie chwila prawdy. Dlatego apostoł Paweł opisuje znowu, używa dwóch obrazów. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 7 i 8. Dwie ilustracje ludzi żyjących obok siebie. Jedni to synowie ciemności. I co oni robią? Upijają się i śpią. Jak nie żywi? My wiemy, bo nie żywi. A co się dzieje z synami światłości? Co się dzieje? Nie są pijani, są trzeźwi. Trzeźwy to przeciwieństwo bycia pijanym. Trzeźwo myślący, zdający sobie sprawę, potrafiący osądzić i czuwający. A czemu czuwa? Słuchajcie, kto śpi w zbroi? W piżamie śpimy. Nie wiem jak wy, ale wyglądacie wszyscy na wyspanych. A tu jest powiedziane, że ten, który czuwa, czuwa jak w zbroi. Ma przyłbicę i ma pancerz. On czuwa. W domu obok ten śpi pijany. A w domu obok ten czuwa, jest świadomy sytuacji, właściwej pory i chwili. A powiedz mi, kim jesteś? Synem światłości czy synem ciemności? Skąd apostoł Paweł wie, że oni są synami światłości. Tak pisze, wy wszyscy synami światłości jesteście. Skąd to wie? Proszę, przypomnijmy sobie pierwszy rozdział listu do Tesaloniczan. Zobaczmy, on widział na własne oczy przemianę tych ludzi i wiarę, której nie można było pomylić z czymkolwiek innym. Widział tą miłość, która ich łączyła, której nie można było pomylić z niczym innym. Oraz widział co? Widział wytrwałość w nadziei, a ona tak naprawdę składała się na dwie postawy. Jedna, że ja jestem cierpliwy i wytrwały w tym, pokładam wiarę, że Jezus mnie przemieni, gruntownie uświęci i przygotuje na dzień spotkania z sobą. A po drugie, ja wiem, że On powróci i dlatego trzymam się w stanie gotowości, bo może się to zdarzyć dzisiaj. I zobaczcie, o czym pisze apostoł Paweł. Dziękujemy Bogu zawsze, pierwszy rozdział, drugi werset, za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Prawda, że czasami kogoś wspominamy, to mówimy tak, o Boże, zbaw go. A czasami kogoś wspominamy, to mówimy, Panie, ja dziękuję Ci za niego, on mnie inspiruje swoim przykładem. Jaka ta świeża wiara pachnie od niego. Aż się chce przebywać blisko Niego. On jest taki zaraźliwy. Ona jest taka inspirująca. Mając w pamięci, i co On ma w pamięci? Dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu Jezusie. To byli ludzie, którzy byli skoncentrowani na Jezusie i swoją wiarę czerpali od Niego. Miłość, którą darzyli innych, czerpali od Niego. I nadzieję czerpali od Niego. I słuchajcie, czym jest dzieło wiary? Tylko wam przypomnę. Dzieło wiary to jest to dzieło, które ja sprawuję I ono dotyczy mojego uświęcenia. Dzieło wiary to nie jest, wiecie, tam służba, to nie o tym mówi apostoł Paweł. Dzieło wiary to jest to, jak współpracujemy z Duchem Świętym w tej gruntownej przemianie nas samych. To jest dzieło do środka. A wytrwałość, a trud miłości to jest uczucie czy postawa skierowana gdzie? Na zewnątrz. Do mojego brata i siostry. A teraz do Lili. Prawda? Na zewnątrz. I zobaczcie, tam jest napisane trud miłości. Czyli, wkopałem się teraz, Lila. No bo to akurat trud miłości oznacza, że niekoniecznie musimy się jakoś, wiesz, no, rozumieć, ale po prostu darzymy się miłością braterską i siostrzaną, ponieważ jesteśmy w Chrystusie. Postanawiamy kochać siebie miłością Chrystusa, pomimo, że na przykład nie jesteśmy, nie we wszystkim się zgadzamy. Ale jesteśmy moją siostrą w Chrystusie. I to jest ten trud miłości. Oraz trzecia rzecz, wytrwałość w nadziei pokładanej w Jezusie, to jest co? Że On naprawdę mnie przemieni, zmieni gruntownie i przygotuje mnie na dzień Jego powtórnego przyjścia. To jest to. I dalej mówi, wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Czyli oni głosili Ewangelię i po prostu widzieli, jak Tesaloniczanie się nawracają, bo ich życie się zmienia. A ponieważ oni odnosili swoje życie od tej pory do Jezusa, to wiadomo było, że ta zmiana zachodzi za sprawą kogo? Jezusa Chrystusa. I potem czytamy, wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. A więc przyszły próby, a oni dalej tak samo. Tacy sami. Próba to zweryfikowała. Tak, iż staliście się wzorem, a więc tą matrycą do odciskania innych monet dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Co to znaczy czuwać i być trzeźwym? To jest właśnie czynić dalej dzieło wiary, które rozpoczął w nas Bóg, kontynuować trud miłości oraz być pełnym nadziei, że Bóg mnie przygotuje na spotkanie ze sobą. Bo ofiara Jezusa skutecznie przemawia. To znaczy czuwać i być trzeźwym. A to znaczy spać i być pijanym, być nieprzemienionym, nieodrodzonym, być obojętnym na los innych chrześcijan, braci i sióstr, żyjąc tylko dla siebie oraz porzucić nadzieję na ostateczną przemianę i to, że kiedy Chrystus przyjdzie, zabierze mnie do siebie. I teraz, jakie zastosowanie z tego słowa, słuchajcie, dla Tesaloniczan i dla nas. Po pierwsze, skoro jesteśmy synami światłości, a jesteśmy i synami dnia, jeżeli tylko związaliśmy swoje życie z Jezusem, to co? Nie śpijmy. Słuchajcie, kto z nas nie jest zmęczony? Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Mówimy, nie dam rady. Nie mam już sił. I człowiek chce zasnąć. Mówi, trochę sobie zrobię przerwy. Ile tak można w takim dziele wiary i w tym trudzie miłości? Nie śpijmy, mówi Słowo Boże. Czuwajmy. Bądźmy trzeźwi. Czemu? Bo teraz jest czas. I dobra pora na co? Na nawrócenie. Na nowe narodzenie. Napominajmy i budujmy jeden drugiego. Czytamy w wersecie 11 rozdziału 5. I co to znaczy? Napominać. Może to, Bracie, żyjesz w grzechu, źle się prowadzisz. Nie, napominanie, to wiecie, co to było napominanie? W synagodze, po tym jak było czytane pismo, wychodził potem człowiek, który komentował to pismo. Napominać oznaczało skomentować słowo, dać komentarz do niego. A więc tak naprawdę apostoł Paweł mówi, no nie karćcie siebie nawzajem w taki właśnie sposób, że jeden jest wyższy od drugiego, tylko po prostu jeżeli widzisz, że ktoś ziębnie, to przypomnij mu Słowo Boże, co ono na ten temat mówi. To po prostu przypomnij mu to Słowo Boże, mu na ten temat mówi. Tak go napomina i w ten sposób go zbudujesz, bo takie coś go nie zbuduje. Takie coś go nie zbuduje. Teraz jest czas łaski i dobra pora na zbawienie. Dzień Pański będzie chwilą prawdy. I posłuchajcie, taka ilustracja z soboty. Późnym wieczorem spotkaliśmy się całą rodziną u nas w sypialni, aby porozmawiać i się pomodlić. I pytam Hanię tak, Haniu, w te wakacje oddałaś życie Jezusowi. Co z tego zostało? I ona opowiada o swoim codziennym życiu i o wyborach i o dylematach. I że chce trwać w Panu nadal. Że to jest jej świadomy wybór. Filip, w tym roku się ochrzciłeś. Co z tego zostało, bo wodę spuściliśmy? I rozmawialiśmy, czy faktycznie jest synem światłości. A potem przyszliśmy do Zosi. Mówimy, Zosiu, ile masz lat? 9. Umiesz wybierać czekoladki na półkach? Umiem. Co jest tańsze, a co droższe? Umiem. Czyli umiesz rozeznać? Umiem. To znaczy, że możesz już wybrać Jezusa. Oddałaś swoje życie Jezusowi? I Zosia opuszcza oczy. A potem się modlimy i idziemy spać. Dopóki nie położyliśmy się, była jeszcze dobra pora, żeby poprowadzić, nie wiem, modlitwę o nawrócenie. A wiecie, co się stało o 3:00? Rozwył się alarm w nocy. I wszyscy się zerwaliśmy. I gdyby to był Dzień Pański, to byłaby chwila prawdy. Dlatego każdy z nas dzisiaj powinien sobie odpowiedzieć, czy jest synem światłości, córką światłości, czy synem ciemności i córką ciemności. Ponieważ Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy i będzie chwilą prawdy. Czuwajmy. Bądźmy trzeźwi. Jak można być trzeźwym i czuwać? Apostoł Paweł tutaj mówi, prawda? Werset 8. Przywdziawszy zbroję Chrystusa, trwając w dziele wiary, w trudzie miłości i wytrwałości nadziei. Bo jest dobry czas, czas łaski i dobra pora na zbawienie. Nie odkładaj tego. Jeżeli jest jakieś aktualne poselstwo dzisiaj i najlepsza pora, to chcę ci powiedzieć, obudź się, który śpisz i powstań z martwych. Albo otrzeźwiej ty, który zasypiasz, bo jesteś umęczony, zmęczony, zniechęcony, może rozbity, może roztrzęsiony. Bo ta pokusa, żeby przysnąć, to ci gwarantuje, że diabeł zrobi wszystko, żebyś już się nie obudził. Będzie ci szeptał do ucha kołysanki, żebyś spał coraz głębiej. A kiedy rozlegnie się okrzyk, trąba, tak jak ten alarm o 3:00 dzisiaj w nocy, który wszystkich nas zbudził, to wtedy będzie już chwila prawdy, a nie czas na to, żeby zamiatać. Amen.